Wicepremier, minister rozwoju i wiceprezes partii Porozumienie Jadwiga Emilewicz. Jednym dzień dobry, panie premier.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Teoretycznie mieliśmy się nie spotkać, bo miała być cisza wyborcza, miały być wybory. Wyborów nie ma, ciszy wyborczej też nie ma. Jakby pani ten stan określiła, który mamy teraz? Profesor Zoll w tym studiu powiedział wczoraj, że to jest jeden wielki bałagan.
No mamy stan bezprecedensowy. Takiej sytuacji nie przewidzieli konstytucjonaliści, linia orzecznicza Sądu Najwyższego. No, mamy rzeczywiście niezwykły czas. Mamy sytuację epidemii, w której z różnych powodów nie byliśmy w stanie przygotować i przeprowadzić wyborów w terminie konstytucyjnym. No i wydaje się zasadna decyzja PKW, która stwierdza, że przypomnijmy, że głosowanie jest jednym z elementów, jest tym wieńczącym akt wyborów.
Skoro wyborów jutro nie będzie, nie będę pytał pani, na kogo pani odda głos, kiedy mogą być wybory? Kiedy zdaniem pani ten najwcześniejszy termin będzie możliwy?
No ja mogę powiedzieć, że tutaj tym najlepszym kandydatem oczywiście jest kandydat obozu Zjednoczonej Prawicy. No teraz mamy proces, który jak rozumiem wymaga aktywności Państwowej Komisji Wyborczej, która po niedzieli no, będzie musiała się odnieść do tego stanu, który mamy w niedzielę. I no, sądząc po opiniach, jakie pojawiały się także w mediach ekspertów, Państwowa Komisja no, stwierdzi zerowy wynik, prawda, wyborów. No i zdecyduje, prawda? Będziemy musieli ten proces w jakiś sposób zakończyć.
No właśnie, zazwyczaj. Pytanie w jaki? Bo to też Sąd Najwyższy ma wydać orzeczenie i co będzie, jeśli na przykład z tego orzeczenia nie wyda, jeśli się po prostu uchyli. Też wspomniany profesor Zoll mówi, że ma do tego pełne prawo. I co wtedy?
No to, tak jak powiedziałam, mamy bardzo trudną sytuację. No będziemy mieć do czynienia no, z nowym stanem dotyczącym, nowym czasem dotyczącym określenia kolejnego terminu wyborów, bo myślę, że w takim czy innym, w taki czy inny sposób, jeśli Sąd Najwyższy się nie odniesie do oświadczenia PKW, no to tak czy owak zaczynamy nowy cykl wyborczy. Jeśli Sąd Najwyższy, tak jak mówili eksperci w ubiegłym tygodniu, jednak się odniesie, orzecze o nieważności wyborów, no wówczas mamy stan przewidziany w Konstytucji, czyli wtedy pani marszałek może określić termin wyborów, ma na to 14 dni i ten kolejny termin w okresie nie dłuższym niż 60 dni.
A tak
dni.
Na pani politycznego nosa, kiedy te wybory mogłyby się odbyć? Z punktu widzenia no, obozu władzy, kiedy by to było najbardziej korzystne?
Ja nie patrzę, co jest korzystne, tylko patrzę, co jest możliwe, patrząc w kalendarz, tak jak powiedziałam.
No to spytam, czerwiec jest możliwy?
Jest, no, mamy nadzieję i tak byśmy chcieli, bo te wybory powinny się odbyć zdecydowanie jak najszybciej. Nie ma powodu odkładać ich dłużej. Koniec czerwca, początek lipca, to są pewnie, biorąc pod uwagę, jeszcze raz powtarzam, kalendarz i te terminy, które no, ja przytoczyłam z konstytucyjne, to byłoby. To jest trudne, wymagające, ale nie niemożliwe.
Choć jeśli cały proces musiałby się odbyć od nowa, to chyba jest to niemożliwe. Żeby wszyscy kandydaci znów musieli zbierać po 100 tysięcy podpisów, to czerwiec jest nierealny.
Jeśli w trybie tym 60-dniowym i jeśli mielibyśmy dyskusję, decyzję w ciągu najbliższych dni, no to jest, tak jak powiedziałam, trudne, ale nie niemożliwe. Mhm.
To jacy kandydaci wtedy? Nowi też?
No, też znowu posługuję się tutaj głosem ekspertów, także sędziów, więc ja tutaj nie podejmuję decyzji za sędziów, ale pojawiały się opinie, które mówiły o tym, że ci kandydaci, którzy już wykonali pewne czynności, dokonali rejestracji, można by uznać te czynności za wykonane, czyli ta ponowna ich rejestracja, bo mówimy o ponownej rejestracji, nie musiałaby dotyczyć tego procesu, czyli zbierania rejestracji Komitetu Wyborczego, zbierania podpisów. No ale oczywiście jest pewnie przestrzeń na nowych kandydatów.
A gdyby cały proces zaczął się od nowa, widzi pani możliwość wytypowania nowych, mocnych kandydatów?
Panie redaktorze, ja mówimy o sytuacji i tutaj też myślę, że to będzie wymagało rozmów, szerokich rozmów politycznych, dlatego że nowy proces, kompletnie nowy, oznacza wyjście poza termin 6 sierpnia, czyli czas, kiedy kończy się kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy. Znowu, taka sytuacja jest nieprzewidziana w Konstytucji, nieprzewidziana w orzecznictwie, dlatego moim zdaniem teraz odpowiedzialność klasy politycznej powinna polegać na tym, że te wybory powinny się odbyć w terminie przed upływem tej kadencji.
A kiedy, pani premier, poznamy nowe przepisy, nową ustawę, która regulowałaby sposób wyboru prezydenta? Wicepremier Gowin obiecywał, że to będzie bardzo głęboka nowelizacja tej ustawy, którą wczoraj podpisał prezydent.
No, zgodnie z porozumieniem pana prezesa Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, obaj prezydenci prezesi zobowiązali się do przeprowadzenia nowelizacji tej ustawy. Prace w zespole eksperckim, ale także to jest nasze wspólne zobowiązania, zatem i z kolegami z kancelarii pana premiera, z ministrem Łukaszem Schreiberem, ministrem Pawłem Szefernakerem. Ja jestem w tym zespole, są posłowie konstytucjonaliści i eksperci z zewnątrz. Pracę rozpoczęliśmy 2 dni temu. Chcielibyśmy dziś, jutro skończyć projekt w taki sposób, abyśmy mogli go przedstawić w przyszłym tygodniu, aby w przyszłym tygodniu mógł się nim zająć Sejm.
A jest taka jedna osoba, która dowodzi tymi pracami?
Tutaj jesteśmy, pracujemy w zespole. Wczoraj spotkanie odbywało się u mnie w resorcie, ale też i w kancelarii pana premiera, także współpracujemy. Mamy jeden wspólny cel, wiemy, że chcemy tę ustawę w sposób dobry, tak jak zostało to zapisane, mówię, przez pana prezesa też Kaczyńskiego, aby te wybory mogły się odbyć jak najszybciej, gwarantujący udział Państwowej Komisji Wyborczej w całym procesie.
Bo jeśli jest tak dużo czynników i każdy będzie ciągnął kołdrę w swoją stronę, to powstanie potworek, prawda?
Nie, ale naprawdę my tu mamy zgodę co do mamy jasny kierunek i w tej chwili powstają tak naprawdę wszystkie przepisy, także usuwając luki prawne w tej ustawie podpisanej wczoraj przez prezydenta. Ta ustawa sprawia, że pewne procesy po prostu stają się bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, biorąc pod uwagę komisje wyborcze, które tam miałyby liczyć głosy w dużych miastach. Przeliczenie tych głosów jest bardzo, bardzo wymagające.
Te nowe przepisy przywrócą wykluczenie PKW?
Tak jest i co do tego mamy zgodę. Państwowa Komisja Wyborcza, to także zadeklarował pan prezes Kaczyński. Państwowa Komisja Wyborcza ma być tym podmiotem, który będzie prowadził wybory, okręgowe komisje wyborcze. Przywracamy ich rolę i miejsce i to także gwarantuje sprawność całego procesu.
To więc o wyborach i o politycznych różnych starciach już w części internetowej. Spytam panią o protest przedsiębiorców. Od czwartku są w Warszawie głośni. Nikt z rządu do nich nie wyszedł, nikt z nim nie rozmawiał.
Do mnie przedsiębiorcy się nie zgłosili. Ja uczestniczyłam już w wielu protestach w ciągu minionej kadencji. Uczestniczyłam, to znaczy odpowiadałam, także do mnie takiego pytania nie było, stąd w ogóle się zastanawiam, do kogo jest adresowany ten protest, czy to nie przypadkiem ma tak naprawdę inny cel. Pan redaktor wspomina przedsiębiorcy, ja tam słyszałam hasła anty-5G, antyszczepionkowe, więc pytanie, co to jest za grupa i jaki jest jej cel. Ja dostaję codziennie setki podziękowań za to, że działa sprawnie tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa od 2 tygodni, ponad 10 miliardów, które transferowane jest, ponad 50 tysięcy już w tej chwili uratowanych z tarczy samej finansowej.
Polacy mówią co innego. Wczoraj CBOS podał takie dane. 75% Polaków uznaje pomoc rządu za niewystarczającą. Mówimy o tej pomocy właśnie dla firm i pracowników.
To jest dla mnie bardzo duże zobowiązanie komunikacyjne. My pracujemy nad tymi rozwiązaniami, sprawdzamy, czy proces trwa, ale być może za mało o tym informujemy. Przedsiębiorca, ja się z nimi spotykam codziennie od rana do wieczora, branża po branży. Handlowcy, galerie handlowe, fryzjerzy, kosmetyczki, producenci, meblarze, producenci rowerów, naprawdę każda, duże branże przemysłowe, z każdą z nich jesteśmy w kontakcie i to, co słyszę od 2 tygodni, to naprawdę ogromne podziękowanie, zwłaszcza za tarczę finansową, która naprawdę działa. My przypomnijmy, zaoferowaliśmy drugą po Niemczech, jeżeli chodzi w relacji do PKB, kwotę, która dzisiaj trafia na rynek. I myślę, że to jest naprawdę ogromne wyzwanie komunikacyjne,
musimy żegnać się ze słuchaczami, ale
spytam
jeszcze krótko o fryzjerów, bo to jest coś, co dzisiaj, myślę, naszych słuchaczy bardzo, bardzo martwi, szczególnie męskich słuchaczy.
Nie, panie redaktorze, damscy też właśnie tutaj poprawiam za długą grzywkę, ale to jest ten obszar. My oczywiście pracujemy. Wczoraj mieliśmy właśnie telekonferencję z tą branżą po to, aby przygotować ich
konkretnie, to może być połowa maja, druga połowa
do
maja.
Do otwarcia. Pan minister Szumowski wspomina, że to jest ten moment kontaktu bardzo duży i ta transmisja pozioma, czyli to zarażanie się w tych zakładach, tam ryzyka są duże. Ja mam nadzieję, że druga połowa maja to będzie ten czas, kiedy będziemy mogli poprawić fryzury wszyscy.
Trzymamy za słowo. Jadwiga Emilewicz, kłaniamy się i życzymy zdrowego dnia i zdrowego weekendu. Słuchaczom przenosimy się na rmf24.pl i interia.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do widzenia.
Czyli myśli Pani, że realnie w maju pójdziemy do fryzjera i będzie to możliwe. Co jeszcze nas czeka w tych najbliższych tygodniach, jeśli mówimy o odmrażaniu gospodarki? Coś, co jest namacalne dla każdego z nas, czyli właśnie duże galerie handlowe, duże sklepy, a może jeszcze inne rzeczy. Dzieci wrócą do szkół? Myśli Pani, jest to realne w tym roku szkolnym, czy już nie?
No, w tej chwili na pewno mówimy o tej opiece, która jest organizowana dla dzieci z klas 1-3 oraz opieka w żłobku i w przedszkolach. Wydaje się, że powrót do szkoły, zwłaszcza tych starszych klas, będzie trudny. Tutaj pan minister Szumowski wielokrotnie posługiwał się. Przypomnijmy, Dania 14 kwietnia odmroziła i dzieci wróciły do szkół. I po tych 14 dniach wyniki, jeżeli chodzi o transmisję, jeżeli chodzi o nowe przypadki, były na tyle duże, że cofnięto tę decyzję. Więc jeśli miałabym mówić na dziś, wydaje się, że powrót do szkoły do końca tego roku, jeżeli chodzi na zajęcia lekcyjne, będzie bardzo trudne.
Restauracje, bary, bo to też, co w tym sezonie wakacyjno-letnim jest bardzo istotne dla wielu. Pani mówi o tych przedsiębiorcach, którzy wczoraj byli w Warszawie, że nie wiadomo, kto tam jest. Ja słyszałem takie głosy, zrozpaczonych, którzy mówili, że grozi im fala bankructw.
Z branżą restauracyjną także jesteśmy w stałym kontakcie. Przygotowujemy także, kończymy wraz z nimi przygotowywać te protokoły bezpieczeństwa, które mają standardy, nowe standardy bezpieczeństwa. One są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju. Każdy z nich konsultujemy z branżą i też mamy nadzieję, że restauracje w podobnym czasie, wtedy, kiedy będziemy mogli pójść do fryzjera, także będziemy mogli pójść do restauracji. Oczywiście pewnie osób w restauracji przy stolikach będzie musiało być nieco mniej niż przed pandemią, ale zdajemy sobie sprawę, jakie to jest ważne, chcemy także te usługi odblokować.
Pani, mówiąc o tym proteście, trochę chyba zlekceważyła tych ludzi, którzy przyjechali do Warszawy. Nie wiem, czy słusznie, bo Ryszard Petru mówi, że to dopiero początek wielkiej fali protestów, która czeka nas szczególnie jesienią, przetoczy się przez cały kraj.
Panie redaktorze, ja nie lekceważę, to dla mnie też, tak jak powiedziałam, ważny znak, ponieważ pan redaktor wspomniał, że nikt z rządu się z nimi nie spotkał, a ja panu odpowiedziałam, że nie było takiego sygnału. Ja nie usłyszałam prośby, kiedy protestowali taksówkarzy. Nie wiem, czy państwo pamiętają, to oczywiście zaprosiłam ich do siebie, oczywiście się z nimi spotkałam i znaleźliśmy wspólnie rozwiązanie. Jestem gotowa na to, żeby z przedsiębiorcami się spotkać i rozmawiać. Jeśli będą mieli taką wolę, to oczywiście się z nimi spotkamy i będziemy z nimi rozmawiać. Rozmawiamy także na forum Rady Dialogu Społecznego, też proszę o tym pamiętać, tam jest jedna
Petru
i druga strona.
Ma rację, że jesienią przyjdzie prawdziwa fala, tsunami, która być może zmiecie nawet nie ten, a kolejny rząd.
Po kwietniu będziemy mogli powiedzieć jasno troszkę więcej na temat tego, czego możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach. Myślę, że pełne dane z kwietnia dotyczące tego, czy ilości osób, które rejestrują się w urzędach pracy. Mówimy o osobach ewentualnie bezrobotnych, ale mamy kilka dobrych danych i one są też, przypomnijmy, bardzo trudno nam jest w pełni powiedzieć dziś, jak polska gospodarka zakończy ten rok. To zależy od tego, w jakim tempie będziemy się odmrażać. To zależy od tego, w jakim tempie będą się rozmrażać nasi najwięksi partnerzy gospodarczy. Już wiemy, że Niemcy, które otwierają zarówno handel, usługi, otwierają kolejne sektory przemysłowe, zaczynają płynąć zamówienia do naszych podwykonawców, do Polski. Dane są takie i widzimy, w tym tygodniu Komisja Europejska pokazała, że Polska może być tą gospodarką, która najbezpieczniej, najlepiej przejdzie ten stan kryzysu. No, ja nie chcę być aż tak o dużym optymistą, ale muszę powiedzieć, że ten miniony tydzień, obserwując Centralną Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli ten rejestr, gdzie mamy ponad 2 miliony najmniejszych polskich przedsiębiorców zapisanych, pierwszy tydzień, kiedy rejestracja nowych działalności była wyższa niż wyrejestrowywanie, zawieszanie
istniejących. To wszystko, o czym pani mówi, uspokoi nastroje społeczne?
Ja mam nadzieję, że tak i to też widzimy ja obserwuję codziennie rano, mam taki raport z handlu po otwarciu sklepów, po otwarciu galerii handlowych. Jesteśmy na poziomie około 70% sprzed pandemii. To znaczy, że Polacy wrócili do sklepów, to znaczy, że kupują, to znaczy, że gospodarka zaczyna się naoliwiać.
Sprzedawcy narzekają, że galerie handlowe są puste. Ludzie się boją przyjść.
No ja mówię, ja mam informacje z galerii handlowych, z tych, którzy się i zarówno od sklepów, tych naszych przykład największych sprzedawców odzieży, obuwia, którzy mówią, że są dzisiaj po tym pierwszym tygodniu no, na poziomie, tak jak mówię, 70%. W galeriach nie ma tego galeryjnego życia, ponieważ nie mamy tych food cornerów, dodatków, czyli tak, tych miejsc, w których właśnie restauracyjnych, tych przestrzeni czasu wolnego. Ludzie tam przychodzą, robią zakupy i wychodzą, ale nawet wtedy mamy, tak jak mówię, 70% obrotów. Także ze spokojem patrzymy na te dane, nie z nadmiernym optymizmem, ale ten pesymizm Ryszarda Petru na pewno nieuzasadniony.
Pani premier, wróćmy do polityki. Kto odpowiada za ten cały chaos z wyborami, że ich nie ma? I nie wiemy, jakie będą i kiedy będą.
Panie redaktorze, to po pierwsze, jeszcze raz powtórzmy, mamy sytuację bezprecedensową, tak? Na tę sytuację nie byli przygotowani eksperci, konstytucjonaliści, linia orzecznicza Sądu Najwyższego. My mieliśmy, przypomnijmy, do czynienia z sytuacją, w której, zdając sobie sprawę, w jakiej jesteśmy, rozwijającej się pandemii, możliwości przewidywania wydarzeń z wyprzedzeniem 5-10 dni, przygotowaliśmy rozwiązania, tak? Po pierwsze, przygotowywaliśmy się do normalnych wyborów. No, samorządy odmówiły współpracy. Przygotowaliśmy, Jarosław Gowin przedstawił propozycję wydłużenia kadencji prezydenta. No tutaj opozycja nie podjęła tej
tylko
propozycji.
Tylko pamiętaj pani dobrze, to był spór, tak? Już teraz nie chcę tego drążyć, bo moglibyśmy z godzinę o tym rozmawiać, no, tylko, ale był duży spór i prawny, i kompetencyjny. Opozycja mówi jasno, odpowiada za to wszystko, co się dzisiaj dzieje, minister czy wicepremier, raczej Sasin. I to on powinien za to odpowiedzieć, nie tylko politycznie, ale i także karnie.
No nie, ale panie redaktorze, no to jest nieporozumienie. No przecież mieliśmy ostatnie tygodnie czas, przypomnijmy, ten ostatnie 3 tygodnie, kiedy ustawa o wyborach korespondencyjnych, takich, o jakie apelowała opozycja, była przedmiotem obrad Senatu. Senat nawet nie skorzystał z okazji, żeby ewentualnie ją poprawić, żeby robić to, co my robimy teraz, bo tak, w tej ustawie jest wiele błędów, ona wymaga poprawy. Opozycja z tego także nie skorzystała. No więc, jakbyśmy mieli powiedzieć, to ja bym powiedziała tutaj tak, że obóz rządzący zrobił wszystko, aby znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji.
Pytanie, opozycja nie była za. Bo opozycja mówi jasno, kto zlecił druk kart, kto zlecił organizację wyborów, zanim w ogóle ustawa zaczęła obowiązywać. To jest kilka dni
przed. W ciągu tych minionych tygodni wielokrotnie rozmawiałam z ekspertami, ze specjalistami i oni mówili jedną rzecz. Jesteśmy w stanie wyższej konieczności. Stan wyższej konieczności wymaga działań niestandardowych, nieprzewidzianych w prawie, bezprecedensowych. W tej sytuacji...
Czyli łamanie prawa rząd, jest...
Ale ja tak jak mówię, o łamaniu prawa to naprawdę niech zdecydują tutaj właściwe do tego organy. Mieliśmy ustawę przygotowaną, tak zwaną pierwszą ustawę covidową, która sprawiała, że mogliśmy podejmować działania, które mogliśmy wydawać polecenia podmiotom, spółkom Skarbu Państwa. I w stanie wyższej konieczności ci, którzy odpowiadają za przygotowanie wyborów, robią wszystko, aby te wybory w terminie konstytucyjnym się wydarzyły. No przecież to jest chyba naturalna.
Są głosy, że komisja śledcza powinna powstać i to ona powinna zbadać ten cały proces.
To jest naprawdę zupełnie niekonieczne, dlatego że procesy, procedury, które zostały dokonywane, one są jawne i tutaj nie wymagana jest w żaden sposób komisja śledcza. Mamy termin konstytucyjny na przeprowadzenie wyborów, no i tu wszyscy odpowiedzialni są zobowiązani do tego, aby te wybory się wydarzyły.
A dymisja premiera Sasina coś by zmieniła? Nie, byłaby wskazana?
Ja nie rozumiem, dlaczego pan premier Sasin miałby się dzisiaj podawać do dymisji. To zupełnie ten wniosek, ja go nie rozumiem. Rozumiem, że jest taki cykl parlamentarny, no, że
on w myśleniu opozycji odpowiada za ten właśnie proces, który jest procesem mocno nieudany.
Co jakiś czas opozycja musi wskazać jednego z członków rządu do tego, aby podał się do dymisji. Rozumiem, że jesteśmy właśnie teraz, ta faza nastała, ale tutaj ja nie widzę, tak jak powiedziałam jeszcze raz, powodu do tego. Mieliśmy kandydatów.
Ale choćby druk kart bez ustawy, tak? Opozycja mówi jasno, to jest wbrew prawu, to jest łamanie prawa.
No, jeszcze raz powtarzam. Nie było podstawy prawnej, mieliśmy 10 maja termin wskazany wyborczy. Nie mieliśmy innego żadnego terminu, więc procedury do przygotowania się do przeprowadzenia tych wyborów 10 maja musiały w jakimś trybie się odbyć. Tym trybem była specustawa przyjęta na początku pandemii, która została przyjęta przez parlament.
Myślę, że opozycji nie zadowolą.
No ale opozycji niewiele jest w stanie zadowolić. Powiedziałam, panie redaktorze, opozycja nie była w stanie przyjąć żadnej z propozycji, którą przygotowaliśmy. Nie przedstawiła też żadnego konstruktywnego rozwiązania, bo mówienie o tym, że trzeba wprowadzić taki czy inny stan nadzwyczajny po to, aby przesunąć wybory, no to jest, to rodziłoby naprawdę niebezpieczny precedens. Precedens tego, że będziemy przesuwać w przyszłości terminy wyborcze dlatego, z takiego czy innego powodu. Naprawdę mamy stan epidemii przewidziany w ustawie. Działamy na mocy obowiązującego prawa. Mamy koincydencję, w tym czasie wyznaczony termin wyborów prezydenckich. Jeszcze raz powtarzam, zastosowaliśmy wiele rozwiązań, zaproponowaliśmy wiele działań. Porozumienie zaproponowało i to Jarosław Gowin spotykał się z liderami opozycji po to, aby znaleźć konsensus na wydłużenie kadencji prezydenta. To wielu konstytucjonalistów mówiło, że jest to najlepsze rozwiązanie w tym czasie. Opozycja nie przyjęła tej propozycji.
Czy Jarosław Gowin ma powody do obaw? Były prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że powinien uważać na siebie.
Nie rozumiem, ale Bronisław Komorowski, każdy z nas powinien uważać na siebie, jak przechodzi na przejściu dla pieszych. Wiemy, że wypadki komunikacyjne są tymi najczęstszymi. Ja nie widzę powodu, do tego, dla którego tutaj
jeśli dobrze
dzisiaj...
byłego prezydenta rozumiem, to Jarosław Gowin komuś tam na piętę nadepnął może zbyt mocno i dlatego powinien mieć polityczne przynajmniej obawy co do swojej przyszłości.
Jarosław Gowin prowadził trudne negocjacje z opozycją przez minione tygodnie, zachęcając ją do tego, aby zgodziła się na zmianę konstytucji. Opozycja takiej propozycji nie przyjęła, a zatem porozumiał się z, mówiąc o tym, że wybory nie mogą odbyć się 10 maja, no bo to jest ta rzecz, o której mówiliśmy od początku, żeby ich przeprowadzenie będzie bardzo, bardzo trudne. Porozumieli się z Jarosławem Kaczyńskim i ustalili jasny kompromis. My jesteśmy w obozie Zjednoczonej Prawicy, mówiliśmy to od początku, to jest naprawdę dzisiaj najlepszy wariant dla Polski.
A jak by pani opisała dzisiejsze relacje, stosunki między dwoma Jarosławami? Jarosławem Gowinem i Jarosławem Kaczyńskim.
No, miałam przyjemność brać udział w tej w rozmowie kilka dni temu. Ona się odbyła dwóch panów prezesów. Tych rozmów było wiele w ciągu ostatnich tygodni. Ona była w bardzo dobrej atmosferze. Myślę,
serio?
Że tak, brałam w niej udział. To są wytrawni politycy, naprawdę. To
ale
nie
też
jest...
widziałam pewnie pani takie obrazki z Sejmu, kiedy Jarosław Gowin chciał się przywitać z Jarosławem Kaczyńskim i było to niemożliwe,
ja
co
byłam...
pokazywało chyba relacje między
dwoma politykami.
Nie, ale
to jest jakieś niepowiedzenie. Ja brałam też udział w rozmowie, która odbyła się tuż przed wejściem na salę, kiedy te zdjęcia gdzieś tam były szeroko komentowane. Panowie ze sobą rozmawiali, także naprawdę, polityka to nie jest, myślę,
i wierzy pani, że prezes Kaczyński zapomniał o takiej próbie wolty, próbie być może nawet i zdrady?
Polityka to jest takie miejsce, gdzie spory i racje się ucierają. Czasami jest przedmiotem, wiele spraw jest przedmiotem dyskusji, często trudnych dyskusji, ale tak jak mówię, siłę koalicji ocenia się nie w czasie spokojnym, nie wtedy, kiedy wojsko jest w koszarach, a kiedy jest na polu bitwy. I myślę, że na tym polu bitwy okazało się, że to wojsko jest naprawdę dobrze ze sobą zsynchronizowane.
Ale zabrakło jednego elementu w tym wojsku. Zbigniewa Ziobry.
Zbigniew Ziobro nie...
I jego partii.
Zbigniew Ziobro tak naprawdę w sprawie wyborów 10 maja nie wypowiadał się w ciągu ostatnich tygodni. Ta różnica zdań dotyczyła dyskusji pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem. No i stąd to porozumienie między dwoma panami. Także tutaj jakby nie ma dyskusji. Tutaj tej dyskusji między Zbigniewem Ziobro a pozostałymi koalicjantami nie było. Także myślę, że jestem spokojna
o koalicję. Jarosława Kaczyńskiego w tym sporze, rozumiem,
tak? Panie redaktorze, no tutaj to naprawdę jest...
Widzi pani w takim razie dalszy sens istnienia takiej partii jak Porozumienie?
Myślę, że jesteśmy naprawdę, ja spotykam się z ogromną rzeszą przedsiębiorców i myślę, że ten głos i kontaktu do zarówno tych małych i średnich przedsiębiorców, jak i tych większych jest dzisiaj reprezentowany w koalicji przez Porozumienie. I ja spotykam się z wieloma dobrymi, ciepłymi głosami odbioru. My mamy program, który też pozwala nam kontaktować się i z samorządami, i z tym elektoratem, nazwijmy go sobie nowym miejskim elektoratem. Nasza agenda związana z odnawialnymi źródłami energii, związana ze współpracą rządu i samorządu. Jesteśmy w tym naprawdę wiarygodni. Mamy tutaj dużo do zapewnienia.
Jaki to jest procent poparcia, tak? Były takie sondaże 0,8.
Ja zawsze mówiłam, że to jest długi marsz. Mówimy o elektoracie, który chcemy budować na najbliższą, no co najmniej dekadę. Ja wierzę, że jesteśmy w tym wiarygodni. Ten przekaz budujemy, będziemy go nadal budować. Myślę, że tym sprawdzianem było także obecność naszych kandydatów na listach. Przypomnijmy, no, ja kandydowałam po raz pierwszy do Sejmu z Poznania, z pierwszego miejsca zdobyłam tam najwięcej głosów na liście.
I wielu zwolenników twardych Prawa i Sprawiedliwości mówi, że to było oszustwo, że startowaliście z list PiS-u, a tak naprawdę myślicie co innego, robicie co innego i nie jesteście wiernymi koalicjantami.
Myślę, że zbudowaliśmy dobrą naprawdę paletę i ofertę, co sprawiło, że no nie wiem, w takich miastach jak Opole, gdzie marzenie o tym dodatkowym mandacie było tylko marzeniem przez wiele lat, tam udało się go zdobyć dwóm młodym kandydatom Porozumienia, którzy wywalczyli je zupełnie z tak zwanych niebiorących miejsc i wiele takich przypadków w Polsce było, gdzie nasi kandydaci z niebiorących miejsc, dlatego że komunikują się z nieco innym elektoratem niż elektorat, bezpośredni elektorat Prawa i Sprawiedliwości, zdobywali głosy i zdobyli ten mandat. I myślę, że dzisiaj, i mówił też o tym na spotkaniu, w którym uczestniczyłam, Jarosław Kaczyński. Zdajemy sobie sprawę, że dziś samodzielnie najpewniej nie przekroczylibyśmy progu. Natomiast dopełniając listę obozu Zjednoczonej Prawicy, pozyskujemy wyborców, którzy bez nas na tę listę by nie zagłosowali.
A jaką pewność szef PiSu ma, że przy okazji jakiejś następnej wolty nie będziecie chcieli znów negocjować z opozycją i opuścić
koalicję? Ale panie redaktorze, to nie była żadna wolta, to jest dyskusja o trudnej, bezprecedensowej, nieopisanej w Konstytucji, jeszcze raz powtarzam, sytuacji. No więc ta dyskusja się odbyła. Przyznam, że być może za dużo tej części tej dyskusji odbywało się w mediach, a za mało w zaciszu gabinetów. Polityka lubi ciszę i tam powinniśmy więcej uzgodnień zdecydowanie prowadzić, ale finalnie te uzgodnienia zmaterializowały się w przedstawionym przez obu panów komunikacie i to jest, myślę, dzisiaj najważniejsze. My mamy silny, stabilny fundament, wiemy, co chcemy osiągnąć, wiemy o tym, że dzisiaj najważniejszym naszym wyzwaniem jest doprowadzenie do powszechnych, tajnych, bezpośrednich wyborów prezydenckich. Chcemy, aby odbyły się jak najszybciej na poprawionej ustawie, którą przedwczoraj przyjął Sejm. I taki jest wspólny cel zadeklarowany przez prezesa Kaczyńskiego, prezesa Jarosława Gowina.
Choć myślę, że nie mniej ważnym celem jest gospodarka i przeprowadzenie jej przez to wzburzone morze.
A tym zajmuję się ja na co dzień.
Dlatego spytam, jak pani widzi szansę w tym roku 2020 na wynik PKB, bo ostatnio były bardzo różne dane. Tak samo pani powiedziała, że Komisja Europejska dość przychylnie patrzy na naszą gospodarkę. Gdyby pani mogła prognozować, jaki to byłby wynik w tym roku?
No, wiemy, że te dane, które spływają i nasze z Ministerstwa Finansów, ale te przez Międzynarodową Agencję, Komisję Europejską są rzeczywiście ogromnie rozstrzelone. Mówimy o spadku od 4% do nawet 6-7%, czyli mówimy o tym ujemnym wzroście, o wskaźnikach poniżej zera. Ja myślę, że patrząc na ten komisyjny wskaźnik mówiący o spadku około 4%, no ja mam mocne podstawy do tego, żeby twierdzić, że on może rzeczywiście tak wyglądać, czyli że gdzieś w okolicy zera zakończymy ten rok i jednocześnie liczę na duże
odbicie. Czyli być może nie będzie recesji, dobrze panią rozumiem?
Być może nie będzie recesji. I przypomnijmy, że myśmy startowali z dobrej bazy. Bardzo niski poziom zadłużenia, bardzo niski poziom bezrobocia z dużym buforem. Przypomnijmy, że na początku pandemii około 1 000 000 pracowników z Ukrainy wyjechało, tych legalnych, o których wiemy, wyjechało z Polski, a zatem stworzyliśmy sobie ten 1 000 000 miejsc pracy. My już dzisiaj wiemy, rolnicy zgłaszają się także o to, apelując o to, abyśmy nieco poluzowali normy kwarantanny po to, aby pracownicy sezonowi mogli przyjechać dzisiaj do Polski, więc nie zamknęliśmy przemysłu. W kwarantannie żadna gałąź przemysłu nie została obligatoryjnie. Usługi, prawda? Natomiast przemysł jako taki nie został, usługi, handel. Przemysł nie został zamknięty, więc ja myślę, że ten brak recesji na koniec tego roku jest możliwy i około 4% wzrost w przyszłym roku, tak jak prognozuje Komisja Europejska, nie jest nierealny. I taki cel sobie dzisiaj stawiamy i temu ma służyć tarcza finansowa, tarcza gospodarcza.
Czyli będzie to taka literka U, czy jednak bardziej V?
Jeszcze nie chciałabym o tym przesądzać. Litera V jest bardzo trudna do osiągnięcia. Już widzimy dzisiaj, że ten pierwszy moment odbicia gospodarki chińskiej, który wydawał się, że będzie w kształcie litery V, jednak ta delta się zaokrągla. Więc tutaj raczej mówimy o takim wydłużonym, mówimy też o takich sinusoidalnych, bo też powiedzmy sobie otwarcie, nie wiemy, co się wydarzy jesienią w zakresie koronawirusa, czy tych przypadków nie będzie dużo więcej i nie będziemy musieli znowu do jakiegoś przymrożenia gospodarki powrócić. Więc natomiast mówię, ja liczę na to, że te optymistyczne perspektywy kształtowane przez Komisję Europejską w ubiegłym tygodniu rzeczywiście się spełnią. Robimy wszystko, aby, tak jak powiedziałam, z jednej strony dostarczać tlen do gospodarki, z drugiej strony systematycznie ją odmrażać.
To skończmy optymistycznie. 0-0. Oby tak było. To będzie nie najgorszy wynik.
To nie będzie zły wynik.
Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju, wiceprezes Partii Porozumienie. Dziękuję. Dobrego dnia, zdrowego i dla pani, i dla wszystkich słuchaczy.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.